Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Audycja 305, Michał Opaciński, witam i zapraszam jak co środę, no i oczywiście jeszcze żywo będziemy podsumowywać to, co się wydarzyło w niedzielę minioną, bo tych dyskusji nie zabraknie jeszcze i nie zabrakło już ich w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście w Polsce też musimy to jakoś upchnąć wszystko i ładnie rozebrać na czynniki pierwsze. No a skoro a propos rozbierania, no to najlepiej rozbierając na czynniki pierwsze muzykę, podkreślam, Maciej Turowski, czyli DJ Gambit, najbardziej rozkoszykarzowiony, rozbasketowany DJ w Polsce, rozsportowiony, że tak powiem. No i najbardziej sportowa muzyka u Gambita też jest i nie tylko, bo joby też kręci, ale o jobach to później. Gambit, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo cieszę się, że tak doprecyzowałeś to rozbieranie.
No wiesz co, ja rozbieranie tak, ale wybacz, bo czasami te homeryckie jeszcze mi nie idą porównania, więc różnie bywa, nie?
Tak, także, dlatego
zdegustowani, ale przystąpimy do dyskusji, tak? Co u ciebie, Gambitku? Czy ty jesteś już odespany? Odespałeś już te wszystkie finały, mecze i to, co się działo w NBA?
Tak, tak, już odespałem, już sobie tak na to wszystko troszkę spojrzałem z dystansem, z takim pewnym globalnym, można powiedzieć, podsumowaniem. Jedynie mogę żałować, że jednak to się nie rozstrzygnęło w 7 meczach, bo te finały były tego godne, no ale przynajmniej było w 6.
No właśnie, i chciałem ten wątek rozwinąć na początek, bo wiesz, tych wątków jest tutaj całe mnóstwo i to jest wielowarstwowa opowieść, ale to jest chyba właśnie jedyny niedosyt, jaki można czuć po tych finałach, bo tych dramatów historii sportowych i dramatów i wielkich meczów i wielkiej eksplozji sportowej też nie brakowało, także ten one and done by się przydał na samym finiszu.
Tym bardziej, że to był bezwzględnie najdłuższy sezon w historii, prawie się ocierający o 2 lata, można powiedzieć, no bo weszli w ten drugi rok kalendarzowy.
Tak, Wojtek Michałowicz to policzył, czy się przerwę, Wojtek Michałowicz policzył rok i 6 dni.
O, no właśnie, czyli weszli w ten drugi rok kalendarzowy. To bardzo trafne, jak tak Wojtek wyliczył. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo czasami ktoś mógłby powiedzieć potem z perspektywy, że ten sezon właśnie był taki przerywany, nierówna ilość spotkań, w tej bańce też nierówna ilość drużyn w konferencjach i tak, że można by się doczepić, że to tak statystycznie troszkę nie będzie dobrze wyglądało w przeszłości, jak się będzie w przeszłość patrzeć, może tak. Natomiast jednak Liga NBA miała różne swoje momenty. Najlepszym przykładem są lockouty, tak? Że były sezony, gdzie nie grano, a były sezony, gdzie grano mniejszą ilość spotkań, więc myślę, że jakby w całym podsumowaniu ten sezon też się dobrze wtopi w całą przeszłość ligi.
Tydzień temu, kiedy jeszcze trwała rywalizacja, zadałem po wygranej LA Lakers na 3-2, zadałem pytanie Radkowi Herzemu, czy wygrał zespół lepszy, czy aby na pewno wygrał zespół lepszy, nie mając nic przeciwko oczywiście Lakersom, natomiast po finałach, no powiedzmy sobie wprost, no wiadomo, że oczywistym truizmem jest twierdzić, że zespół lepszy zdobywa mistrzostwo, ale zadałem tam to pytanie nie bez powodu, dlatego że to była taka trochę game of runs, jakbyśmy mieli rozbierać na czynniki pierwsze to, co się działo w poszczególnych meczach i myślę, że równorzędny tytuł mimo wszystko należałby się Miami Heat, nie dlatego, że im kibicujemy czy coś w tym stylu, bo nie, ja przynajmniej osobiście akurat nie było mojej drużyny w finałach NBA, natomiast za to, co w ogóle Miami Heat stworzyli w tym sezonie, bo stworzyli naprawdę bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawy zespół, no i tym czynnikiem X brakującym chyba w Miami to był właśnie Jimmy Butler, który idealnie wchodzi i masz wrażenie, że Jimmy Butler w tym Miami to jest praktycznie od zawsze.
Dokładnie tak, praktycznie od zawsze. Z jednej strony pamiętamy, jaką miał burzliwą przeszłość czy w Filadelfii, czy w Minnesocie i jakby można stawiać pod znakiem zapytania, czy wokół niego można by budować zespół, a tu pokazało to ta cała sytuacja w tym sezonie, że jak najbardziej można, też patrząc przez jego relacje z kolegami z drużyny, czy z Dragiciem, czy z Hero, czy z innymi, jak się o nim pozytywnie wypowiadają, no pokazało, że znalazł swoje miejsce, można powiedzieć, w tej lidze, z tym trenerem też znalazł dobre porozumienie No i też statystyki pokazują to, co on w tych finałach grał. On średnio, jak dobrze pamiętam, on grał 43 minuty, więc praktycznie bez przerwy, można powiedzieć. Miał statystyki, tak sobie teraz zerkam, 26 punktów, 8,5 zbiórki, 10 asyst. No to prawie się ociera o triple-double w finałach NBA. I gdzieś znalazłem taką uwagę, że to jest, że on jako jedyny miał lepsze statystyki meczowe w danym meczu niż LeBron James, a nikt w finałach grając przeciwko LeBronowi nie miał takiego osiągnięcia, a Jimmy Butler bodajże w meczu numer 3 właśnie miał lepsze statystyki od LeBrona w bezpośrednim pojedynku. No to pokazuje, ile on znaczył, nie mając w teorii tak wartościowych partnerów jak LeBron, no bo choćby to nigdy nie jest do końca proste przełożenie, ale chociaż patrząc na piki draftowe, tak? LeBron James de facto grał z dwoma jedynkami, chociaż Dwight Howard, który sam też jest jedynką, tak? Draftową. Ale Dwight Howard, no powiedzmy, nie odgrywał takiej dużej roli. Anthony Davis oczywiście, ale również kolejni gdzieś tam byli wysoko wybierani. A Jimmy Butler co? Chyba z 30, Goran Dragic z 45, Hero chyba w ogóle poza draftem, czy Duncan Robinson, który z nich już teraz nie pamiętam. Tak więc no, to też pokazuje, ile on do tej drużyny wniósł.
To zdecydowanie. Poza tym to jest właśnie ta historia z Tylerem Hero, to już się zaczyna przed sezonem, kiedy Jimmy Butler zaprosił po wybraniu w drafcie, kiedy już wiadomo było, że Tyler Hero z numerem 13 trafi do Miami Heat, zaprosił go.
Robinson był poza draftem, już wszystko wiem, dobra.
Tak, tak, luz. Poza tym Robinson rok dłużej w NBA, tak? Natomiast generalnie tata Tylera Hero nawet powiedział w jednej z rozmów, że no miał obiekcję, co z tym Miami, co z tym Butlerem, że no tyle tej złej krwi, że tak powiem, się ulało. Natomiast po tygodniu, który spędzili razem Tyler Hero z Jimmy Butlerem w Chicago, dodajmy, bo Butler ma tam chatę w okolicach Chicago, no to zgoła odmienne zdanie. Zresztą Tyler Hero to takie trochę dziecko Jimmy'ego Butlera, w cudzysłowie, bo też i o 4 rano treningi i pierwszy na treningach, zresztą tam chyba nawet w bańce to się ścigali, kto będzie pierwszy, czy Butler, czy Hero na samym treningu. Natomiast kończąc wątek Miami, bo trzeba mistrzom oddać to, co mistrzowskie, to dzisiaj w poranku jeden ze słuchaczy napisał, że Miami wiele wygrało w tym roku, niezaprzeczalny sukces sportowy, nikt w to nie wierzył, wygrali spojrzenie gwiazd w 2021 jako jeden z głównych kierunków dla wolnych agentów, a wtedy wysyp gwiazd. I tu jest pytanie do ciebie, Gambit, jako konesera basketu. Wysyp gwiazd, okej, tak, na pewno, wiadomo, że jako rynek, jako biznes, natomiast czy tam jest potrzebna druga wielka gwiazda? Może po prostu, jakbyśmy zmienić skalę ocen od 1 do 6 z okazji Dnia Nauczyciela, to może taka piąteczka by się przydała, jakby taki zawodnik nie na szóstkę, a na piątkę grający.
Jest to ciekawa teoria, bo z jednej strony można by powiedzieć, że skoro drużyna w tym składzie, jeszcze tak osłabiona kontuzjami w trakcie finałów czy playoffów, dochodzi do tych finałów i urywa dwa mecze rozpędzonej maszynie, jaką byli Lakersi, no to pokazuje, że tam już niewiele brakuje do pełni szczęścia i być może tą taką delikatną równowagę jednego superstara. Teraz wiemy to po fakcie superstara, bo przed sezonem tak byśmy nie powiedzieli, prawda? Ale teraz jednego superstara i wokół niego właśnie można tego króla obstawiać właśnie czy gońcami, czy skoczkami, czy terminologią szachową idąc dalej, no bo w końcu Gambit mnie trochę zobowiązuje. Natomiast z drugiej strony, a propos tych wysypów wolnych agentów, no też można powiedzieć, że jeszcze można to troszkę stuningować, ulepszyć. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w NBA dużą rolę też grają jakby warunki otoczenia, bo są to gracze, którzy już od dawna są na pewnych pułapach finansowych i już pewne miejsce też się nie idzie tylko dla pieniędzy, ale również na szansę zdobycia właśnie mistrzostwa. I też miejsca, tak, no Floryda, Miami jest znakomitym miejscem do życia, do grania, do funkcjonowania, więc jest to na pewno Miami jeszcze z tym wynikiem sportowym, z tym zapleczem, z organizacją, z prezydentem, tak, który przez dekady buduje wielkie zespoły, czy to jako trener, czy to jako coach, czy to jako prezydent. Też a propos Pata się spotkałem z taką statystyką, że on w każdej jakby dekadzie gra w finałach, tak? Czy to jako zawodnik, czy to jako trener, czy to jako prezydent. Więc tam wszystko w Miami teraz funkcjonuje w ten sposób, że jest tylko przyciągającym magnesem, nie odpychającym.
To na pewno, ja zadałem to pytanie z tego powodu, no oczywiście z tyłu głowy mam fakt, że no Goran Dragić też już ma swoje lata, ale wyskoczyła nam gwiazda i to jest gwiazda, która będzie się rozwijać, czyli Bama de Bayo. Mamy gwiazdę wśród debiutantów Taylora Hero, jest Duncan Robinson, najlepszy na świecie, według wszystkich nawet wyliczeń, ja wiem, że te liczby to są gdzieś tam, zawsze je spychamy na drugi plan, ale najlepszy w akcjach catch and shoot, także jest z kim grać, tak swoją drogą. Do tego te wszystkie liczby, rekordy do odniesienia, to tylko Ray Allen, Dwayne Wade się tam pojawiali, oczywiście LeBron z czasów Miami Heat. I dlatego właśnie się zastanawiam, bo jest to zespół skonsolidowany, jest niezwykle charyzmatyczny Jimmy i teraz tak naprawdę jak przyjdzie ktoś z pozycji superstar, no to już ma, tak jak też zwróciłeś uwagę, swoje z jednej strony wymagania, z jednej strony swój status. Pytanie, na ile będzie w stanie się dostosować pod Jimmy'ego, bo wydaje mi się, że to już musi być teraz drużyna komponowana jeszcze bardziej pod Jimmy'ego Butlera z uhonorowaniem i szacunkiem i uwypukleniem roli właśnie takich graczy jak Bam, jak Tyler Hero, jak Duncan Robinson, jak Kendrick Nunn, bo jego też nie możemy lekceważyć, bo on po COVID-zie po prostu długo dochodził do siebie i przez to w tej bańce było jak było. No i Goran Dragić, tak, który też przeszedł transformację. Też wiemy, że Goran łatwym charakterologicznie kolegą z zespołu nigdy nie był, natomiast tutaj był w stanie się dostosować w pewnym sensie, no ukorzyć to może złe słowo, ale zrozumieć. O, to jest chyba dobre hasło. To, co się dzieje w Miami. Stąd właśnie takie pytanie a la przewidujące, ale wiesz, takie trochę amerykańskiej publicystyki, takich popłuczyn z amerykańskiej publicystyki.
Ale to nie popłuczyny, bo zgadzam się z tobą. Tak jak ciebie teraz słuchałem, to bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że ten Butler jest na szczycie i nie można zachwiać tej delikatnej równowagi, bo skoro on po tych swoich różnych trudnych przejściach w innych klubach teraz jest w tym miejscu, w którym jest, to tak naprawdę tylko trzeba jakby to troszkę dopieścić i właśnie nie można burzyć tej konwencji, gdzie on jest tym superstarem, gdzie to, co wcześniej też wspominałem, on tym superstarem na początku sezonu nie był, nie wiadomo było, jak to się potoczy i teraz ten proces się sprawdził, więc faktycznie dawanie mu kolejnego superstara by zachwiało tą równowagę i tak sobie na szybko zacząłem szukać, już nie patrząc na zobowiązania kontraktowe, na to, kto by mógł, czy kto nie może, tylko na typ gracza, który ewentualnie mógłby tu
tam by się, tam by się przydał to ktoś taki...
Fred Van Vliet z Toronto mi przychodzi na myśl.
Kto? Przepraszam?
Fred Van Vliet z Toronto.
Fred Van Vliet, tak, no to jest jedna z tego typu postaci, chociaż ja bardziej myślę, wiesz, o jakimś takiej młodszej wersji, bardziej może nawet perspektywicznej, Andrei Iguodali. To jest też mi ktoś taki chodzi po głowie. Ja nie mówię, że Iggy tu zagrał wybitnie, chociaż zagrał dobrze, bo dobrze organizował grę, no ta jakby umiejętności weterana, doświadczenie weterana i, no, i te tytuły mistrzowskie z Golden State Warriors też napędzały dodatkowo Miami Heat, no już nie będziemy teraz rozrysowywać akurat dziś.
Szósty finał z rzędu.
Tak, no więc dokładnie, to jeszcze przy okazji, gdzie śmiali się oczywiście twórcy memów z ESPN-u, że lepszy od LeBrona Jamesa w tym względzie, tak? Ale to oczywiście żarty. Natomiast tak, ktoś taki na pewno by się przydał w Miami, ale i myślę, że tutaj chyba możemy a propos Miami Heat postawić kropkę, bo jednak oni tego tytułu nie zdobyli. Bardzo się pokazali z dobrej strony i swoją historię do tych finałów i do tego sezonu dopisali bardzo mocną. Natomiast oczywiście Los Angeles Lakers, mistrzowie NBA po 10
mogę
latach.
Taki mały pomost.
Proszę
jeżeli
bardzo.
Jeżeli stawiamy przy Miami Heat kropkę i przenosimy się na zachód do LA, ale zostajemy notabene na Florydzie, bo w Orlando, to Miami Heat i Los Angeles Lakers to są jedyne zespoły w historii, mamy taki przypadek, że nie grały rok wcześniej w playoffach.
Tak, to jest oczywiście też ich... Widzisz, dziękuję, że mi przypomniałeś, tak, bo o tym gdzieś wiedziałem, ale zapomniałem powiedzieć. Tak, absolutnie, to kolejne wydarzenie historyczne jeszcze przy okazji. Natomiast Los Angeles Lakers po 10 latach, jak już wracają na szczyt, no to już z przytupem, tak, no bo po 10 latach znowu są mistrzami NBA. Bardzo dużo było porównań na początku sezonu, pamiętasz na pewno do Showtime, tak? I że te słynne czasy Showtime w Los Angeles, ale szybko zmieniono to na Lake Show, bo jednak wersja z XXI wieku nieco różniła się od tamtego Showtime legendarnego, natomiast Poza tym, że to drużyna kompletna, to właśnie najtrudniej jest mówić, kurczę, o zwycięzcach, nie? Bo ciężko się do czegoś przyczepić, ale to, jak ten zespół też trochę się rodził, czy zgrywał na naszych oczach, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja tak jak zawsze podkreślam, możesz modlić się do kamieni, możesz modlić się do liści, możesz regularnie chodzić do kościoła, ale lub w ogóle być ateistą i w nic nie wierzyć, natomiast tu od metafizyki nie uciekniemy i domyślasz się, do czego zmierzam. Ten 2020 dla wszystkich nas na świecie jest bezsensownie beznadziejny, natomiast z uwagi na różne te właśnie imponderabilia w stylu COVID, nie COVID, no ale myślę, że jeszcze ta tragiczna śmierć Kobe'ego Bryanta, głupio tak powiedzieć, że tchnęła drugiego ducha w Los Angeles Lakers, ale trudno tak nie myśleć.
No tak to przedstawiłeś w zbiorczej wersji bardzo trafnie i mi też taki znowu osobisty wątek się przypomina, też związany z NBA w Europie. Będąc na meczu teraz, no w tym roku, w tym sezonie, na meczu Milwaukee z Charlotte w Paryżu, jedyna NBA Europe Games w tym sezonie, która była, to będąc na trybunach tego meczu i rozmawiając z koleżanką, tam wtedy po raz pierwszy usłyszałem o wirusie, że w Chinach coś tam rośnie. Ja się dowiedziałem właśnie tego 24 stycznia, że jakieś takie zagrożenie się w Chinach dzieje. Przyleciałem z tego Paryża do Wrocławia i potem wracając z tego Wrocławia, dzień później stało się to, co się stało w Kalifornii. I to tak, ja też mam taką to właśnie też zbitkę. Potem to co się wydarzyło, cała ta no te uroczystości, to wszystko, świat, w jakim popadł, nie tylko koszykarski, ale sportowy i ogólny, całą tą zadumę i przerażenie, to co się wydarzyło, jeśli chodzi o Kobe'ego Bryanta, a następnie za chwilę potem postępująca pandemia, z czego wynikiem mieliśmy przerwany sezon NBA i to dokończenie w bańce. I no i Lakersi, no nie chcę powiedzieć, że napiętnowani byli, ale bardzo chcieli to właśnie zrobić, żeby w tej sytuacji, w tym momencie ten tytuł wywalczyć.
No jeszcze do tego dochodzą sprawy ważne dla Amerykanów. Jakby ja to zawsze podkreślam, nie deprecjonuję tego, tylko to, co teraz powiem, jest czymś, o czym my możemy rozmawiać i powinniśmy generalnie rozmawiać jako zjawisku na świecie. Natomiast wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie wczuć się w 100% w te role, czy w te sytuacje, w której są Amerykanie, koszykarze, zwłaszcza oczywiście mówimy o czarnoskórych koszykarzach, czyli te wszystkie rasistowskie wydarzenia dookoła, które się dzieją, akcja Black Lives Matter, dużo głosów, no bardzo polaryzująca sytuacja w ogóle, bo ci, którzy nie są związani do końca z koszykówką, czy nie do końca zdają sobie sprawę, jak funkcjonują Stany Zjednoczone, mówią o mocnym upolitycznieniu NBA, oczywiście kampania wyborcza, znaczy może nie wyborcza, ale społeczna, żeby iść na wybory, też tutaj cechuje troszeczkę politycznie całą tę sytuację. No ale z drugiej strony, po drugiej stronie, na drugim biegunie polarnym, że tak się wyrażę, w tej polaryzacji, są ci tam na miejscu, którzy chyba najbardziej to czują i rozumieją, co się dzieje, więc i dodatkowo LeBron James, który z jednej strony najpierw mówi, dobra, nie grajmy, bo i takie przecieki były, a z drugiej strony mówi, dobra, dokończmy ten sezon i zróbmy to. Po wielu rozmowach i udziale Michaela Jordana, więc tutaj ten bagaż wokół tego marszu po mistrzostwo dla Lakers jest niesamowicie ogromny.
To prawda, no ale nawet z racji właśnie tego przykładu LeBrona, który podałeś, to też sytuacja była właśnie tak dynamiczna, tyle zmiennych wpływało na to, co się działo, że tak naprawdę chyba nawet właśnie LeBron zabrnął, można powiedzieć, w tym momencie, mówiąc nie grając, mówiąc, żeby nie grać, to chciałem powiedzieć. I tak naprawdę no ten sezon miał tyle właśnie różnych czynników, które kompletnie wpływały inaczej na postrzeganie tego, co się dzieje. Fakt faktem, że NBA pokazała, że właśnie bardzo mocno angażuje się w to, co się dzieje w Stanach. Z jednej strony ktoś by powiedział, że może za bardzo się angażują jakby gdzieś tam, powiedzmy, wpływając na czyjeś decyzje, ale z drugiej strony no jest to na tyle mocna organizacja i skupiająca uwagę tylu ludzi w Stanach i na świecie, że jednak no być może też czują wagę odpowiedzialności, tym bardziej, że a propos tych jeszcze właśnie zamieszek w Stanach na tle rasowym, no bądź co bądź, No, Liga NBA jest taką chyba jedną z, no nie chcę powiedzieć niewielu płaszczyzn, ale jedną taką czołową płaszczyzną, gdzie powiedzmy te napięcia na tym tle mogą być łagodzone, bo jednak mamy tam jakby takie troszkę i odzwierciedlenie społeczeństwa i taką bardzo mocną mieszankę etniczną społeczeństwa graczy NBA, prawda?
Tak, no to na pewno, zwłaszcza, że jakby gdzieś prowiniencja koszykarzy NBA może już nie jest taka jak w latach 90., że jak to się mówiło w dużym uproszczeniu, takim nieco wulgarnym, że prosto z ulicy na parkiet, tak? Albo dostaniesz piłkę, albo klamkę do ręki. No tych czasów już na szczęście nie ma aż tak, bo w dużej części to są chłopcy z w miarę dobrych, stabilnych domów, ale właśnie w części, ja powiedziałem w dużej, niekoniecznie dużej, ale jest jakiś spory procent tych koszykarzy już w kolejnych pokoleniach, natomiast wciąż są sytuacje, no chociażby no też historia Jimmy'ego Butlera, trudna sytuacja, tak, no mógł wylądować na ulicy, a okazuje się, że jeszcze nie teraz, ale być może za rok, może za dwa będzie mistrzem NBA, więc tutaj znowu dochodzi jeszcze przy okazji ten wątek i dlatego mówię, że my tego do końca chyba nie jesteśmy w stanie poczuć, próbujemy to zrozumieć i każdy zdrowo, rozsądkowo myślący obserwator życia codziennego jakby wiadomo po której stronie barykady się opowie, natomiast my nie do końca rozumiemy jak ta barykada funkcjonuje, bo z jednej strony NBA, tak, jako liga jedna z bardziej wspierających zacieranie tych różnic społecznych, natomiast z drugiej strony też wiadomo, że przy takim uogólnieniu i przy tylu takim nakładzie wydarzeń, no zdarzają się sytuacje, w których pojawiają się też głosy przeciwne całej akcji Black Lives Matter, no bo jak to kryminalistów wspierać? No ja to bardziej upraszczam do tego, że tu nie chodzi do końca też o to, czy ktoś z tych ofiar miał coś na sumieniu i był poszukiwany przez policję po prostu, był na bakier z prawem, tylko chodzi o prawo do sądu po prostu. To chyba bardziej to, tak. Na tym to polega.
Tutaj dochodzimy do momentu, w jakim kierunku to się rozwinęło, tak? No bo jakby punkt zapalny był jeden, a potem jak to zostało wykorzystane przez część właśnie ludzi, że traktowali te zamieszki do, tak mówiąc językiem, no nie chcę powiedzieć poetyckim, bo to jest niewłaściwe słowo do tych tragedii, co się działo, ale że do rabieży, robienia zadym i innych tego typu ekscesów, które się działy. Także to jest właśnie wszystko kwestia tego, co powiedziałeś, że my tak naprawdę patrząc na to z zewnątrz, ty wielokrotnie byłeś w Stanach, ja też parę razy zdarzyło mi się być, więc i tak powiedzmy, jakiś możemy mieć na to pogląd, ale tym bardziej będąc tam i to widząc, człowiek sobie uświadamia, jak skomplikowane są te wszystkie i zaszłości historyczne i obecne podziały czy funkcjonowanie społeczeństwa, że bardzo trudno wydawać jakieś jednoznaczne opinie, bo to jest troszkę tak, jak to któryś z filozofów chyba powiedział, że człowiek im więcej się dowiaduje, tym sobie uświadamia, ile jeszcze nie wie. I to tak właśnie jest troszkę z tymi podróżami do Stanów, że z zewnątrz, nie będąc tam, jakiś człowiek sobie tworzy obraz, ale już to troszkę poznając, tym bardziej sobie uświadamia, jak dużo nie wie i nie ma świadomości tego, jak to funkcjonuje na miejscu.
Tak, zwłaszcza, że no obaj mieliśmy to szczęście i tę możliwość, no tak, szczęście to też dobre słowo, że mogliśmy dzięki Polskim Nocom Marcina Gortata też liznąć trochę tego świata a la glamour, a z drugiej strony też poruszając się, siedząc tam powiedzmy w moim przypadku czasami tydzień, czasami dwa, albo przy finałach NBA to i 3 tygodnie, nie miałem dostępu do świata glamour, byłem zwykłym dziennikarzem, który ma relacjonować wydarzenia sportowe i ten zwykły dziennikarz chodzi do normalnego sklepu, wbrew temu, co się wszystkim wydaje i nie lata helikopterem z miejsca na miejsce, tylko mieszka w wynajętym mieszkaniu, bo taniej i tak dalej, i tak dalej. No i porusza się po takich miejscach, jak chociażby Plac McCormicka w Los Angeles, gdzie ochroniarz na wejściu mówi do 3 białych, czy wy zdajecie sobie sprawę, że jesteście tu jedynymi białymi w ciągu tygodnia, którzy wchodzą do tego sklepu, więc generalnie i ogląda to, co się dzieje, więc zderzając te dwa światy, może łatwiej jest nam o tym rozmawiać i zdaję sobie sprawę, i obaj zdajemy sobie sprawę, Gambit, że ten ciężar, który dźwigają, bo taka jest prawda, koszykarze NBA, zwłaszcza czarnoskórzy, zwłaszcza właśnie Amerykanie czy Kanadyjczycy, polega na tym, że oni dźwigają ciężar jednej i drugiej strony. Oni są gwiazdami, są wzorami, są symbolami, a wiemy, jak funkcjonuje w sport w Stanach Zjednoczonych i konieczność osiągnięcia sukcesu w sporcie w Stanach, jak jest traktowana, zupełnie inaczej niż u nas, ale oni są jakby gdzieś wzorami, może duże słowo, ale na nich patrzą i ci ludzie glamour, i ci ludzie nie glamour, mówiąc delikatnie, ale też wśród tych ludzi nie glamour zdajemy sobie sprawę, że są też te niedobre przypadki, i którzy też mają dużo na sumieniu, więc jakby tutaj znowu jest to wielowarstwowa historia i opowieść, ale po którejś stronie musieli się opowiedzieć ci koszykarze i jakaś reakcja musiała nastąpić.
Tak, no i można powiedzieć, że opowiedzieli się jakby zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, jakby z takim, powiedzmy, no kompromisowym wyjściem z sytuacji, bo to, co powiedziałeś, że w Stanach sport jest tym takim ikonicznym elementem też sukcesu i właśnie gloryfikowania tych osiągnięć, no bo to jest też droga właśnie do zaistnienia, do osiągnięcia pozycji społecznej. Też właśnie czasami sobie nie zdajemy sprawy, że też właśnie jakby zasięg czy powierzchnia terytorialna ma bardzo duże znaczenie, bo my tak patrzymy sobie z perspektywy Europy, no są Stany, tak, wiemy, że duży kraj, ale tak naprawdę dla przeciętnego Amerykanina, który żyje w swoim stanie, dla niego wyprawa na drugie wybrzeże to już jest wyprawa, tak? To jak my byśmy się mieli wybrać do Portugalii, a nawet dalej, co ja mówię. Więc tak naprawdę dla nich te lokalne społeczności, gdzieś ktoś z drużyny szkolnej, high school, potem uniwersytet, oni wokół tego się koncentrują, oni śledzą te wyniki, bo to jest ich lokalna społeczność. Oni nie postrzegają tak naprawdę Stanów jako też całego kraju, bo to, co się dzieje właśnie czy w Kalifornii, czy w Arizonie, to takiego przeciętnego Amerykanina nie za wiele interesuje, co się dzieje po drugiej stronie stanu, w Bostonie czy w Filadelfii, więc on żyje tą tutaj lokalnymi wydarzeniami, lokalnymi drużynami, potem śledzi tych zawodników, jak ewentualnie pójdą dalej do innych zespołów, i to jest właśnie ta ścieżka, gdzie właśnie Amerykanie wokół tego sportu budują tą całą otoczkę, i dlatego też potem ma takie znaczenie zajęcie stanowiska przy daną organizację, już w sensie, chciałem powiedzieć, globalnym, no ale w tym przypadku ogólnostanowym.
No tak, tym bardziej, że tutaj dobry przykład, jak funkcjonują Stany Zjednoczone, niech będzie taki znany ci Marcin Danych, przecież Arena NBA Tour, pozdrawiamy Marcina, zresztą z nim postaram się za tydzień, no w przeciągu dwóch najbliższych tygodni pogadać, że tutaj na antenie, jak się zaczynał ten lockdown w Stanach Zjednoczonych, no to opowiadał, że właśnie w Chicago, oczywiście w stanie Illinois, były duże obostrzenia, po czym w Indianie, która jest niedaleko stanu Illinois, kilka godzin jazdy samochodem od Chicago, się okazuje, że tego koronawirusa, tych przypadków jest mniej i te obostrzenia nie są tak potrzebne, duże, i jest trochę to inaczej. W stanie Nowy Jork dla odmiany hekatomba, a do nas, do Polski, trafiają informacje tylko te najbardziej jaskrawe, że tak się wyrażę, bo o czym się okazuje, że w całych Stanach Zjednoczonych, no, są miejsca i jest zła sytuacja generalnie, tak, liczbowo, natomiast każdy stan to każdy mini kraj, nie zapominajmy o tym, więc i te lokalne społeczności jeszcze do tego, plus przekaz, plus te zadymy, tak, to jest dobre słowo, te zadymy, które się dzieją, w jednym miejscu są, w drugim wcale nie ma i niekoniecznie jedni o drugich muszą wszystko od razu wiedzieć, natomiast no, puenta jest taka, że dźwignęli ten ciężar wszyscy. I Adam Silver zresztą, wręczając trofeum Larry'ego O'Briana, mówiąc, żeby sobie wzięli, bo generalnie wiemy, że ten social distance musiał być zachowany, to mimo wszystko powiedział, że 22 zespoły tu wykonały niesamowitą pracę i że to jest sukces. Oczywiście jeden z tych zespołów musiał być najlepszy i okazał się najlepszy, i to tego dokonali Lakersi, trochę tak jak się spodziewano, mniej więcej, ale to nie była łatwa historia. Z drugiej strony właśnie dziękował wszystkim i LeBron James też dziękował i organizacji i związkowi zawodowemu koszykarzy, bo pomimo tych wszystkich perturbacji, już tak przechodząc, żeby optymistycznie trochę się zrobiło i przechodząc do sportu powoli, wszyscy dali radę i to jest chyba najważniejsze, że puentą tego okresu, no bo wiadomo, że w Stanach sytuacja, to nie jest tak, że skończyły się finały NBA i wszystko się zakończyło i wszyscy są teraz happy i chodzą pod rękę na ulicach, natomiast w tym okresie po prostu wszyscy dali radę i wszyscy to udźwignęli.
Tak, to prawda, zauważmy, że jak trwały rozgrywki czy tego sezonu właśnie powiedzmy zasadniczego, bańkowego czy playoffów, to tak naprawdę koncentrowaliśmy się tylko na samej grze, na samych meczach, na wynikach. Nie było żadnych historii pobocznych, jakichś, nie mówię już nawet o aferach, tak, ale jakichś rzeczy, że coś nie zadziałało, że coś tam nie wyszło, że nawet by stwierdzono właśnie przypadki wirusa, czyli ta bańka można powiedzieć, że była skuteczna. Więc tak naprawdę tylko koncentrowaliśmy się na samym aspekcie sportowym i to, co powiedziałeś, że Adam Silver podkreślił, że jakby tutaj wszyscy wykonali bardzo dużą pracę, ale ona przyniosła efekty, no bo właśnie wszystkie mecze, znaczy chciałem powiedzieć, że się toczyły bezproblemowo, ale musimy się jeszcze do tego odnieść, że jednak były przez chwilę przerwane rozgrywki. I jeszcze było to małe chwilowe spięcie po tych tam kolejnych ekscesach. Natomiast pomijając tą rzecz, to wszystko jakby się toczyło zgodnie z tym, co liga nakreśliła. Także ten pomysł, który NBA tu wprowadziła, no jak widać się sprawdził i jest to już jakieś alternatywne rozwiązanie i wskazało jakąś drogę, że no nie jest to może najlepsze rozwiązanie, ale z tego, co można zrobić, no to jednak coś NBA będzie miała do zaoferowania na przyszły sezon, gdyby nie mogła rozgrywać meczów w halach drużyny gospodarzy i gości.
Tak, system się sprawdził, natomiast właśnie Gambit, takie pytanie najbardziej ludzkie. Jak ci się oglądało te mecze? Długo się przyzwyczajałeś? Bo ostatecznie trzeba powiedzieć sobie wprost, że wygrał sport i ci wielcy okazali się wielkimi i to, co gdzieś w różnych naszych i też i naszych bezpośrednich i dyskusjach gdzieś kuluarowych, ja zawsze podkreślałem, tu się przyznaję i nie chwalę się tym, broń Boże, tylko podkreślałem i wierzyłem w to, że sport jakby, że wielcy będą wielkimi i koszykarze będą koszykarzami, koszykówka będzie koszykówką i tak było. Natomiast rzeczywiście przyzwyczajenie się i zawodników, i nas do tych nowych warunków, no mnie zajmowało, przyznam się szczerze, ja czekałem już na playoffy. Ja już modliłem się, żeby już te playoffy były, bo już te seeding games zaczynały mnie męczyć czasami, przyznaję się wprost. Jakie ty miałeś odczucia?
Dosyć podobne, ponieważ właśnie będąc w studiu telewizyjnym na restarcie sezonu, to faktycznie tak z bardzo dużego bliska, można powiedzieć, te mecze oglądając dwa pierwsze, które były, to tam jeszcze było widać, że ci zawodnicy dopiero wchodzą w to granie i troszkę było widać przysłowiowej rdzy, jak to się mówi w tym procesie tworzenia akcji, grania i w ogóle funkcjonowania na boisku, a potem to się wszystko rozwijało i faktycznie to, co mówisz, kiedy się rozpoczęły playoffy, to już to bardzo dobrze wyglądało. Co do całej tej otoczki, bańki, tej publiczności wirtualnej, też się człowiek w miarę do tego przyzwyczaił, jak to jeszcze było uzupełnione tymi odgłosami publiczności, czy nawet muzyką, to wszystko stwarzało wrażenie prawie prawdziwego meczu NBA na domowej hali któregoś z zespołów. Fakt, że jak nieraz w migawkach NBA, w przerwach między czy to kwartami, czy w timeoutach były pokazywane urywki jeszcze z sezonu zasadniczego, tego normalnego, to wtedy człowiek się łapał, że ojej, jak to fajnie wyglądało na tych halach, pełno ludzi dookoła, te wszystkie otoczenia parkietowe takie charakterystyczne dla danych klubów. To wtedy jak człowiek wracał znowu do bańki, to mu troszkę tego brakowało, ale taka chwila, ta tak zwana akomodacja następowała i już człowiek znowu był w tym miejscu. Ja żałuję jednej rzeczy, że nie udało mi się zobaczyć tego meczu z pozycji wirtualnego kibica. Miałem jedną możliwość właśnie jeszcze w trakcie tych seeding games, ale wtedy obowiązki lekkoatletyczne, bo byłem w trakcie jednego meetingu lekkoatletycznego i akurat jechałem z miejsca na miejsce i nie miałem możliwości oglądać. play-offach już się tego nie udało, więc tego troszkę żałuję, że nie udało mi się zobaczyć, jak to z perspektywy tego wirtualnego kibicu ten mecz wygląda.
Myślę, że tak samo, tylko że po prostu byłbyś na tym ekranie, bo to bardziej chyba ten telebim robił robotę dla koszykarzy, ale trzeba przyznać, że technologicznie też jest, też to wszystko było... bardzo dobrze rozwiązane.
To jest nowatorskie rozwiązanie, bo zobaczmy, jak sobie próbowały inne organizacje, ligi, rozgrywki radzić, to czy tam jakieś kartonowe postaci na trybunach, co też jakimś nie było złym aż tak rozwiązaniem, jakieś powiedzmy nakładane efekty trójwymiarowe przez telewizję, to jedne rozwiązanie było lepsze, drugie gorsze, ale nie do końca takie najwłaściwsze, można powiedzieć, a tutaj z tymi wirtualnymi trybunami nikt nie dyskutował. Naprawdę to bardzo fajnie wyglądało, bardzo dobrze się sprawdzało. Wprowadzało takie właśnie elementy tej żywej publiczności wirtualnej, no ale bądź co bądź w czasie rzeczywistym. Więc pod tym kątem tutaj NBA znowu pokazała, że jest ten właśnie kroczek do przodu, chociaż ja zawsze też tak zauważam, że akurat jak było witanie prezentacji zawodników, kiedy fani nagrywali swoje powitanie, jakby wyczytywali na prezentacji piątek, to akurat to wcześniej zrobiła Liga Hiszpańska, ale z trybunami, jeżeli chodzi o wirtualnych kibiców, no to NBA tu zdecydowanie podniosła poprzeczkę.
Tak, to na pewno, natomiast też warto zwrócić uwagę na fakt, że wiadomo, nie wszędzie da się to zrobić. Na stadiony piłkarskie czy stadiony futbolowe, no tam wirtualnych trybun nie wsadzi, no, chociaż może z drugiej strony, nie wiem.
Jakąś dużą diodę znaczy postawić pewno... ekranową, dało pewnie by się, ale no warunki halowe, a jeszcze jednak bierzmy pod uwagę, że to są studia Walta Disneya, to też są studia filmowe, tak, są to studia produkcyjne, tak. Więc pewne technologie łatwiej zaadaptować w takiej przestrzeni.
To zdecydowanie, poza tym w zamkniętej przestrzeni w ogóle, już pomijając to w ogóle, co ty teraz powiedziałeś, to zdecydowanie na stadionie otwartym byłoby to dużo trudniejsze. No, wyglądałoby to cudacznie, bo pamiętaj, że taki monitor LED-owy, czy taki ekran LED-owy, który był w bubble, tak, w tej bańce, no na stadionie piłkarskim, a futbolowym zwłaszcza wyglądałby, wiesz, jak taka mała kreseczka czarna, taka kolorowa, jak taki baner, wiesz, reklamowy bardziej, ale tak, nie no, tu technologicznie na pewno NBA pokazała, że można, że może być świetnie, no i też zawodnicy, którzy dźwignęli ten ciężar psychiczny, zwłaszcza zawodnicy Lakers, bo Lakers, no w momencie, tak jak mówimy, od tych tragicznych wydarzeń w lutym, no już nie mówiło się o niczym innym, jak tylko o tym, że oni muszą, to jest takie, Lakers, musicie, po prostu. A do tego jeszcze ta rozłąka kilkumiesięczna z rodzinami, z bliskimi. No oczywiście już pod koniec naturalnie te najbliższe osoby z najbliższego otoczenia mogły się tam dwie czy trzy pojawić. Natomiast no tak czy inaczej, no to nie było to samo. No LeBron sam mówił, że no, on miał problem bardzo duży na początku bańki właśnie. Taki jak my z odbiorem parkietu, to on miał w ogóle z funkcjonowaniem na parkiecie, bo jego kibice napędzają. Jemu było ciężko, że gra przy... No, przed kim? Przed sztabem szkoleniowym tak naprawdę.
No troszkę tak, bo nie do końca wiem, jak to funkcjonowało tam w środku, bo czasami jak były jakieś takie dokumenty, relacje, bym powiedział, pokazujące z boku to, co się dzieje, to mam wrażenie, że te odgłosy trybun i ta muzyka, jeśli tam do nich dochodziła, to nie odczuwali tego tak intensywnie, jak my to w transmisji. Jednak te efekty dźwiękowe pod transmisję były bardziej podniesione, a tam, jeśli z tego, co ja słyszę, w tych takich powiedzmy relacji, jak to się mówi, off the record, albo takich backstage'owych, to mam wrażenie, że jednak faktycznie oni tam na miejscu tej całej wrzawy aż tak mocno nie odczuwali, więc to, co mówisz, takie odczucia troszkę salowo-treningowe mogły być.
Tak, no to na pewno, natomiast dźwignęli, no sama dekoracja mistrzowska, ceremonia była taka... Też taka dziwna, tak? No, Adam Silver pokazujący wręcz ręką LeBronowi, dobra, może, nie, do Ginny Bass, weź, możesz wziąć ten puchar, bo nie mogę ci go podać, ale ty możesz go sobie wziąć. No, to też takie dosyć dziwne były, natomiast ja myślę, Gambit, że możemy powiedzieć spokojnie, wyjątkowe finały, przepiękne sportowo finały, natomiast to by nigdy więcej.
Tak, no wolelibyśmy, żeby to się by rozgrywało normalnie w halach, gdzie jest powiedzmy publiczność raz jednych, raz drugich, bo o tym sobie też tak pomyślałem. Być może teraz rzucę herezję dla fanatyków NBA, ale bądź co bądź grając w jednym miejscu, wiem, że tutaj były różne zabiegi, żeby każda drużyna czuła się, kiedy gra to u siebie, żeby te akcenty były, ale bądź co bądź grając w jednym miejscu, nie wiem, czy granie do czterech zwycięstw to nie jest czasami za dużo. Może w finale tak, ale wcześniej... A myślę, że jednak jak gram na neutralnym parkiecie, to można by tutaj w tym kontekście coś innego pomyśleć, ale to tak może za daleko.
Znaczy, wiesz, no teoretycznie, bardzo teoretycznie nie zmienia się zasad w trakcie gry, tak? Natomiast tak. Z drugiej strony te zasady już zmieniono, bo pojawiła się ta faza play-in. No która, która i tak się miała swoją drogą pojawić, to jest już inny temat, ale to było i tak ustalone przed sezonem, natomiast mi bardziej się otworzyła inna klapka w głowie, kiedy to powiedziałeś o tej herezji, że być może, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale być może pojawiła się opcja, jakiś plan, żeby nie rozgrywać nie Final Four jak w lidze akademickiej, ale finały do czterech zwycięstw na neutralnym terenie.
A, w ten sposób.
Ja idę w tę stronę. Playoffy playoffami. Niech będą, niech będzie tak jak jest i niech grają między sobą. Finały konferencji oczywiście jak najbardziej, ale no, co byś powiedział na coś takiego? Tylko z udziałem kibiców oczywiście.
No oczywiście. No i jeśli ja też swoich doświadczeń wyjazdów na finały NCAA, no to wtedy grajmy to na stadionach futbolowych. To tak, jeśli miałoby to być na stadionach futbolowych, no to tak, bo wtedy 80-70 tysięcy ludzi, a nawet 100, jak kiedyś w Dallas był mecz gwiazd, no to to byłoby rozwiązanie, ale tylko by mi się to podobało, jakby to było na tych wielkich obiektach, bo jeśli miałoby być to grane na normalnych halach koszykarskich 20-25 tysięcznych, no to jednak troszkę ten koloryt właśnie miejscowych kibiców byłby zabrany, a to bądź co bądź jednak jest duża siła.
A czy w razie siedmiomeczowej serii wypełnisz stadion 80 tysiącami?
No myślę, że finały NBA, oj tak, tym bardziej, że wiesz jakie są ceny biletów na finałach NBA, bardzo wysokie, to nie trzeba dodawać, także te górne sektory sprzedawaj za $20-30, ojejku, no kto by nie poszedł.
Okej, okay, dobra, nie, no to, ja, to są oczywiście nasze jakieś przemyślenia, to podkreślamy, nie mamy informacji, żeby NBA wpadła na aż na taki temat, natomiast ja myślę osobiście, Gambit, tak w tej rozmowie, że ja bym nie był zaskoczony, gdyby nagle się okazało, że eksperymentalnie, że skoro i tak ten sezon 2021, właśnie, nie 2021, ma być właśnie też takim eksperymentalnym, to może już poeksperymentujmy do imentu. Tylko pytanie, kto i gdzie miałby to organizować?
No właśnie.
A i widzisz. I tu jest cały chyba problem. Znaczy organizować NBA, no bo NBA to organizuje, to wiadomo. Natomiast chodzi o to, że pytanie, idąc dalej w tę dygresję, jaki klucz przyjąć?
Tak, no bo nawet jak patrząc przez klucz terytorialny i nawet przez przypadek teraz Kalifornii i Florydy, że mamy dwie drużyny w finale, to grać gdzieś w środku Stanów, to tam gdzieś wychodzi pośrodku między
Nowy
Chicago
Orlean.
To tam nic nie ma.
Nie, no na Stadionie Świętych Nowego Orleanu, tak? To tam można no, ewentualnie, bo to tak w połowie drogi. Znaczy, może nie dosłownie w połowie drogi, ale przyjmijmy, no że pomiędzy.
No właśnie i to już pokazuje, że już na siłę gdzieś trzeba szukać takiego miejsca w środku. No wiadomo, no komunikacja w Stanach samolotowa jest tak rozbudowana, że granie tego bardziej na zachód czy bardziej na wschód też nie stanowiłoby problemu, ale bądź co bądź, żeby zachować te proporcje neutralności, jeśli już się decydujemy odgórnie, że gra wschód z zachodem, to byłoby to ciężkie. Oj, chyba zabrnęliśmy za bardzo.
Tak, właśnie ja chciałem powiedzieć, że kończmy już te herezje, bo tutaj szyjemy jakieś scenariusze, które no, być może się okażą realne, być może nie. Natomiast kończąc ten wątek, kolejne wyzwanie przed Los Angeles Lakers się szykuje, obrona tytułu mistrzowskiego w sezonie, który tak naprawdę nie wiemy, kiedy się zacznie. Poza tym, że Adam Silver ma marzenie i mówi o tym głośno, żeby to było od stycznia, bo i tak będzie od stycznia, bo nie dadzą rady już od grudnia wystartować. A dlaczego? Dlatego, że chciałby, żeby chociaż w jakiejś części hale były wypełnione kibicami i żeby rozegrać pełny sezon zasadniczy 82 mecze, co by oznaczało, że jeżeli zaczęliby w połowie stycznia, to mniej więcej w połowie, pod koniec sierpnia kończą się rozgrywki. Co ty na to?
To jest też wątek na inną kwestię, ale od razu nam się zabiera koszykarzy NBA z Igrzysk Olimpijskich. Natomiast co do stycznia, tak jeszcze patrząc przez marketingowo jakby cały, nawet społeczny oddźwięk rozgrywek NBA, czy jednak NBA by się nie pokusiło, żeby jakkolwiek zacząć mecze w Boże Narodzenie, przecież to zawsze jest święto.
Podobno już nie. Właśnie Adam Silver powiedział, że było jego marzenie, żeby zacząć 24 czy 25 grudnia, natomiast z uwagi na sytuację w Stanach Zjednoczonych, tą pandemiczną, koronawirusową, no na halach nie może być ludzi, a on by chciał bardzo kibiców, przynajmniej w jakiejś części, przy jakimś ograniczeniu, i chciałby, żeby to było jednak tak, jak miałoby być. Powiedzmy, więc tutaj jakby ten styczeń wydaje się najbardziej prawdopodobną opcją, pytanie kiedy, i to chyba musimy postawić, drogi Macieju, kropkę, wiesz o tym, a wiesz, że my moglibyśmy tak długo i namiętnie.
No tak, bo czas, tak?
Bo czas.
No to w takim razie...
To pomilczmy sobie jeszcze 2 minuty.
Ja tak, to nawet w innych językach można dobrze milczę,
nie,
po niemiecku.
Ale tak naprawdę, wiesz co, reasumując, żeby już nie było, że ciągle jakieś dygresje, reasumując sportowo, Los Angeles Lakers, LeBron James wielki, Anthony Davis udowadnia swoją wielkość i Rajon Rondo i Dwight Howard dopisują kolejny wspaniały rozdział do swojego CV, zwłaszcza Howard, zdobywając pierwsze mistrzostwo, Rajon Rondo pierwszy w historii mistrz NBA, który zdobył mistrzostwo z Boston Celtics i za LA Lakers, i teraz fani Celtics i Lakers mają takie what the fuck?
To raz, a dwa, że LA wyrównali rekord Bostonu, mają po 17 mistrzostw. Faktycznie tutaj Rondo jest po dwóch stronach barykady.
LeBron w obu 17 miał udział.
Tak, dokładnie tak. LeBron oczywiście wielki, co choćby pokazują wyniki wyborów na MVP, że dostał wszystkie 11 głosów. I to chyba jest też taka statystyka, że jeżeli już Lakersi grają w finałach, to zawsze wygrywają, prawda? Jak dobrze pamiętam, przynajmniej od tych lat 80. Tak. Jak Pat Riley ostatnie mistrzostwa zdobywał z Lakersami, to po tym jak Lakersi wchodzili do finałów, to zawsze wygrywali.
No i tym optymistycznym akcentem muszę ci już podziękować, drogi DJ-u Gambicie, muzykopuszczaczu w świecie sportu i nie tylko. Bardzo ci dziękuję, Gambit, za twój czas, za twój głos, i obiecuję też ze swojej strony, że na pewno po pierwsze pojawisz się jeszcze, być może w poranku jakimś, żebyśmy mieli więcej czasu, to raz. A dwa, to na pewno to jest dopiero pierwsza część podsumowań, jeśli chodzi o ten sezon i finał NBA. Gambit, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko tak szybki news koszykarski.
Proszę.
Wczoraj Tomek Gilo zadebiutował w Eurocupie w Andorze i nawet się całkiem przyzwoicie zaprezentował, bo bodajże 12 punktów zdobył, więc Tomek Gilo wraca.
A ja tylko dodam, że o europejskich rozgrywkach będziemy jeszcze mówić za tydzień i niewykluczone, że znowu Gambit się pojawi. Zobaczymy.
Dziękuję
ci bardzo. DJ Gambit, Maciej Turowski był waszym i moim gościem. To była audycja 305 na Weszło FM. Jak widzicie, słyszycie z radiowych zaświatów, ale w środę aktualnie cały czas. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.